Rozdział 22. Adonis, wieczny tułacz. Pojmiecie łatwo, że zacząłem rzuć w ustach gałkę laski. Oglądać karnisze, przypatrywać się ogniowi na kominku, obserwować nóżkę Karoliny i doczekałem wreszcie chwili, w której młoda panienka na wydaniu pożegnała się i wyszła. Wybaczy pani, rzekłem, że zasiedziałem się tak długo. Może wbrew pani życzeniom. Jednakże sądzę, iż byłoby prawdziwą szkodą, gdyby pani miała odkładać na później opowiedzenie swej zemsty. I jeżeli mieściła ona istotnie jakąś małą niedolę dla męża pani, w takim razie jest dla mnie rzeczą niezmiernej wagi, aby ją poznać. Później się pani dowie, dlaczego. Ach, rzekła Karolina, to powiedzenie to czysto moralne, rzucone jako usprawiedliwienie, dotknęło mnie do żywego. Ładna pociecha dla mnie dowiedzieć się, że jestem w naszym pożyciu dla niego meblem, rzeczą, że króluje pośród przyborów kuchennych, tualetowych i recept lekarskich, że miłość małżeńska upodobniona jest do pigułek trawiennych, kropli żołądkowych lub ulepku, że do pani de Fichtaminel należała dusza mojego męża, jego myśli, jego zachwyty, podczas gdy ja byłam rodzajem konieczności czysto fizycznej. Co sądzisz pan o kobiecie zepchniętej aż do roli czegoś w rodzaju zupki lub rosołu, bez zaprawy oczywiście? Ach, tego wieczoru szalałam doprawdy z wściekłości. Nie wiem już sama, co wykrzykiwałam wśród czterech ścian mojej sypialni. Czy sądzisz pan, że to mniemanie, jakie mężowie mają o swoich żonach, ta rola, jaką nam wyznaczają, nie są dla nas prawdziwą niedolą? Nasze małe niedole kryją w sobie zawsze jakąś niedolę wielką, prawdziwą. Słowem, trzeba było Adolfowi dać nauczkę. Zna pan hrabiego de Lustrac, niestrudzonego wielbiciela kobiet, muzyki, smakosza, przy tym jednego z tych piękniśów z czasów cesarstwa, którzy żyją wspomnieniami triumfów swojej młodości i którzy pielęgnują z nadzwyczajnym staraniem swe przekwitłe wdzięki, nie chcąc złożyć jeszcze broni? Tak, dodałem, jeden z tych mężczyzn wykrygowanych, wysznurowanych, zakutych w brykle w 60. roku życia i którzy smukłością kibici zawstydzają młodych dandysów. Pan de Lustrac, ciągnęła Karolina, odznacza się egoizmem iście królewskim, lecz przy tym jest zalotny, mizdrzący się pomimo swej peruki czarnej jak smoła. Maluje także i faworyty. Co wieczór można go spotkać w 10 salonach. Buja z kwiatka na kwiatek jak prawdziwy motylek. Daje doskonałe obiady, koncerty i wprowadza w świat początkujące śpiewaczki. Rozwija je z pączków. Żadna zabawa nie obędzie się bez niego. Tak, ale znika w jednej chwili, gdy tylko gdziekolwiek zawita jakieś zmartwienie lub nieszczęście. Jesteś w żałobie? Unika cię. Jesteś chory? Czeka zupełnego wyzdrowienia, aby cię odwiedzić. Jego światowa otwartość i bezwzględność społeczna są wprost godne podziwu. Czyż to nie jest pewną odwagą być tym, czym się jest? Zapytałem. A zatem, ciągnęła dalej po tej wymianie naszych drobnych spostrzeżeń, ten młody starzec, ten Adonis, wieczny tułacz, którego nazywałyśmy między sobą Starowina jeszcze dycha, stał się przedmiotem mego zachwytu. Cóż dziwnego, człowiek, który sobie zawdzięcza wszystko, nawet kolor swoich włosów. Podrażniłam go paroma drobnostkami, na które kobieta może sobie bez narażenia się pozwolić. Napomknęłam z uznaniem o dobrym guście jego najnowszych kamizelek, jego lasek. To wystarczyło, aby go usposobić dla mnie jak najliryczniej. Ja przyjmowałam jego względy niby od młodego chłopczyka. Zachęcałam go do bywania, wdzięczyłam się, udawałam nieszczęśliwą w małżeństwie, natrącałam o mych zawodach. Wie pan, co ma na myśli kobieta, mówiąc o swoich zawodach, podkreślając, iż jest niezrozumianą. Ta stara małpa wywiązywała się ze swej roli dużo lepiej niż niejeden młody człowiek i musiałam z całych sił panować nad sobą, aby nie parsknąć śmiechem, słuchając jego wynurzeń. Och, oto są nasi mężowie. postępują jak najgłupiej w świecie. Szanują swoje żony, zaś każda kobieta jest prędzej czy później wściekła, że jest szanowaną w poczuciu swego prawa do zdobycia wyższej, subtelniejszej szkoły. Nie powinna pani żyć, będąc mężatką, jak jaka mała pensjonarka i tak dalej. Krygował się, przechylał, był okropny. Robił wrażenie drewnianej lalki norymberskiej. Podsuwał swój podbródek, podsuwał krzesło, podsuwał rękę. Wreszcie, po wielu marszach, kontramarszach, anielskich oświadczynach?
Ba!
Tak, starowina jeszcze dycha, porzucił klasyczny styl swojej młodości, aby utonąć w modnym romantyzmie. Mówił o duszy, o aniołach, o uwielbieniu, o poddaniu. Stawał się istotą eteryczno-niebiańską. Odprowadzał mnie do opery i sadzał do powozu. Ten sędziwy młodzieniaszek był wszędzie tam, gdzie ja bywałam. Podwajał liczbę kamizelek, sznurował sobie żołądek, wypuszczał konia pełnym galopem, aby dopędzić mój powóz i towarzyszyć mi w przejażdżce do lasku. Kompromitował mnie z wdziękiem studenta. Uchodził za zakochanego we mnie do szaleństwa. Ja pozowałam wprawdzie na okrutną, ale przyjmowałam jego ramię i jego bukiety. Zaczęto o nas szeptać. Byłam zachwycona. Niebawem dałam się pochwycić memu mężowi w interesującym momencie. Hrabia siedział właśnie na kanapie w moim buduarze, trzymając mnie za obie ręce. Ja zaś słuchałam jego słów z oznakami najwyższego upojenia. To przechodzi pojęcie, czego nie strawi człowiek, który chce się zemścić. Zdawałam się zmieszana wejściem mego męża, który po odejściu hrabiego zrobił mi scenę. Zapewniam cię, mój drogi, rzekłam, wysłuchawszy jego wymówek, że jest to czysto moralne. Mój mąż zrozumiał i przestał bywać u pani de Fisztaminel. Ja przestałam przyjmować hrabiego de Lustrac.
Ale trzeba pani wiedzieć, wtrąciłem, że Lustrac, którego pani uważa, jak większość osób, za kawalera, jest bezdzietnym wdowcem.
Doprawdy?
Tak. I żaden człowiek chyba nie zagrzebał głębiej swojej żony. Sam Bóg jej nie odnajdzie na sądzie ostatecznym. Ożenił się podczas rewolucji i pani czysto moralne przypomina mi jedno jego powiedzenie, które muszę pani przytoczyć. Napoleon powierzył Lustracowi ważny posterunek w jednym z podbitych krajów. Pani de Lustrac, zaniedbana dla zajęć administracyjnych, wzięła, jakkolwiek było to czysto moralne, dla swoich spraw osobistych prywatnego sekretarza. Jednakże popełniła ten błąd, iż nie uprzedziła o tym swojego męża. Lustrac zastał owego sekretarza o godzinie nader porannej i bardzo wzruszonego, gdyż było to w chwili nader ożywionej rozmowy w pokoju swojej żony. Miasto schwyciło pożądaną sposobność, aby sobie podrwiwać ze swego namiestnika i sprawa stała się tak głośną, że Lustrac sam przedstawił cesarzowi swoją dymisję. Napoleon przywiązywał wielką wagę do moralności ludzi, którzy go mieli reprezentować. Przy tym śmieszność, jego zdaniem, odbierała człowiekowi powagę. Wiadomo pani, że cesarz wśród tylu nieszczęśliwych namiętności miał i te, że chciał umoralniać swój dwór i swój rząd. Dymisja Lustraca została więc przyjętą, lecz bez żadnej kompensaty. Przybywszy do Paryża, zamieszkał w swoim pałacu wraz z żoną. Począł z nią bywać w świecie, co jest niewątpliwie zgodne z obyczajami najbardziej arystokratycznymi. Jednakże wszędzie znajdą się ciekawscy. Spytano go o przyczyny tego tak rycerskiego postępowania. Więc pogodziliście się z panią de Lustrac? Pytano go w przedsionku Teatru Cesarzowej. Przebaczył jej pan wszystko? To bardzo szlachetnie z pana strony. Och, odparł z miną zadowoloną z siebie. Nabrałem przekonania. O jej niewinności? Zatem wszystko jest w porządku. Nie, nabrałem pewności, że to było czysto fizyczne. Karolina uśmiechnęła się. Pogląd wielbiciela pani sprawia, iż ta jego wielka niedola zmieniła się, podobnie jak u pani, w bardzo podobną.
Drobna niedola, wykrzyknęła. A czyż pan za nic liczy nudę znoszenia zalotów pana de Lustrac, w którym w dodatku zyskałam sobie nieprzyjaciela? Niech mi pan wierzy, kobiety drogo nieraz opłacają bukiety, jakie dostają od was i względy, jakimi je otaczacie.
Pan de Lustrac powiedział o mnie panu de Bourgarel. Nie radzę ci się ubiegać o tę kobietę. Jest za kosztowna.